proszę, żeby radni po odczytaniu włączyli swój mikrofon oraz powiedzieli, że są obecni. Pani Iwona Chamielec.
Pojazdów wolnowieżnych z napędem elektrycznym i konkurs ma na celu
wyłonienie 60 najlepszych pojazdów, które mogą świadczyć tego typu usługi na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto. Konkurs tegoroczny został ogłoszony, być może trochę nieszczęśliwie i przypadkowo, w piątek 13 marca. I nadal trwa. W tej chwili jesteśmy po otwarciu ofert, po sprawdzeniu wszystkich ofert pod względem formalnym i po przyporządkowaniu punktacji. Trzy oferty spośród 92, jakie zostały złożone, zostały odrzucone ze względu na braki formalne. 57 ofert otrzymało, czyli 57 pojazdów otrzymało najwyższą ocenę, w związku z czym pozostały 3 miejsca wolne do dopełnienia puli 60 pojazdów. Spośród pojazdów 32, które otrzymały niższą punktację, komisja dokonała losowania i zostały wylosowane 3 pojazdy, które uzupełniły tą pulę. W tej chwili jesteśmy już po... zostały wykonane telefony do wszystkich podmiotów, które zgłosiły te oferty mieszczące się w puli 60 pojazdów. Jesteśmy umówieni na oględziny, które odbędą się w przyszłym tygodniu, w piątek 8 maja. Przeprowadzeniu oględzin i sprawdzeniu, czy pojazdy zaoferowane spełniają te wymogi, które zostały określone w uchwale o parku kulturowym i sprawdzone pod względem zgodności z ofertą, zostaną im wydane identyfikatory, oczywiście na podstawie odpowiedniego zarządzenia prezydenta miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia i zatwierdzenia wyników konkursu.
Ja bym jeszcze tylko, bo rozmawialiśmy oczywiście o tej sprawie wcześniej, więc prosiłbym, aby Pan przypomniał wszystkim, jaki jest limit maksymalny zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa na ilość meleców w Parku Kulturowym.
Uchwała wskazuje, że maksymalna liczba identyfikatorów, jakie mogą być wydane dla pojazdów wolnobieżnych, to 70. W ubiegłym roku, w związku z tym, że po pierwszym konkursie zostało unieważnionych 10 identyfikatorów, pan prezydent podjął decyzję o tym, że o taką liczbę zostanie zredukowana liczba dostępnych identyfikatorów, wobec czego już w ubiegłym roku, w 2019, w konkursie można było uzyskać identyfikatory dla 60 pojazdów.
Rozumiem.
W tym tegorocznym konkursie taka liczba identyfikatorów jest dostępna.
Miałbym prośbę o zabranie głosu do pana Roberta Piaskowskiego, pełnomocnika pana prezydenta do spraw kultury. Właśnie w temacie parku kulturowego i tego, no jak te przepisy są przestrzegane i jaka jest wizja tego parku de facto na przyszłość. Już sekundkę, prośba o włączenie mikrofonu.
Słyszę mnie w tej chwili?
Tak, słychać bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i też do włączenia się do tej dyskusji. Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie przygotowań nowej kampanii turystycznej i pracujemy wspólnie z panią dyrektor Kantor, ale też z przedstawicielami branży turystycznej i również z Komisją Analogiczną Turystyki Województwa Małopolskiego nad rozruszaniem na nowo turystyki w naszym mieście. W piątek zapowiedział pan prezydent taką kampanię Bądź turystą w swoim mieście, odwołując się do analiz branży turystycznej i tych informacji, które mamy z lotniska w Balicach, czyli że ruch turystyczny będzie się odtwarzał około 18 miesięcy. 9 milionów pasażerów, które do tej pory obsługiwał port w Balicach, będzie możliwe do osiągnięcia dopiero późną jesienią przyszłego roku. W tej chwili Balice szacuje, że najbliższe miesiące przyniosą nam zaledwie około 4,5 miliona gości, jeżeli chodzi o pasażerską obsługę lotniska. Natomiast no, trudno nam w tej chwili przewidywać liczby, jeśli chodzi o ilość turystów odwiedzających Kraków. Wiemy, że w większości to są turyści krajowi i ta kampania, którą prezydent zapowiedział, ma dwa etapy. Pierwszy to jest etap kierowany do mieszkańców przede wszystkim, czyli trochę wyzywa mieszkańców do nowego sposobu doświadczania miasta. No i zarazem zapowiada też bardziej zrównoważonej turystyki. Chodzi przede wszystkim nie tylko o budowę sektora turystycznego, ale też o odbudowanie go w powiązaniu i w harmonii z tymi wszystkimi aspektami miasta, które są podnoszone i przez ruchy miejskie, i przez przedsiębiorców, i przez państwa radnych, i przez środowiska kultury itd., itd. Czyli ze sferą społeczną, ekologią, ekonomią, kulturą. Nie tylko zapowiedź kampanii promocyjnej, ale przede wszystkim kampanii społecznej. Chodzi też o takie odrodzenie lokalności, które od jakiegoś czasu było też główną hasłem konferencji Miasta Historyczne i też jest trendem takich miast jak Amsterdam czy Kopenhaga, które stworzyły koncept turysty, który jest mieszkańcem. Czyli my tylko odwracamy ten koncept. Turysta nie jest tylko i wyłącznie mieszkańcem, ale także mieszkaniec może być turystą. Ta koncepcja oczywiście jest dla nas bardzo ważna, dlatego że mamy świadomość, że dotychczasowa turystyka w takim okresie czasu się nie odrodzi i że to jest też czas na pewnego rodzaju spojenie, pracę, pokazanie nowych połączeń, nowych wartości pomiędzy różnymi agencjami, operatorami, również państwem, którzy obsługują flotę Lexową. Ta kampania powstaje w tej chwili też na bazie InfoKraków, ale też ma mieć swoją odsłonę międzymiastową, w której będziemy też namawiać prezydentów innych miast, żeby wzajemnie się promować, spędzić weekend w Gdańsku, spędzić weekend w Krakowie, bo to będzie bardzo ważne. I to jest czas na taką szczególną lojalność zarówno mieszkańców wobec wszystkich naszych branż, ale też wobec miasta widzianego jako całość. To nie jest czas na taki sam myślenie o rozwoju opartym na kryterium wzrostu, ale raczej myślimy o jakości, o częstych powrotach, o zwrocie ku lokalności, o zasobach rozwojowych, komunikacji bardzo wartościowej, również mieszkańcy, turyści, no i na równoważeniu wszystkich elementów, ekologii, odpowiedzialności globalnej i też lokalnej przedsiębiorczości. Teraz odpowiadając wprost, przepraszam za ten krótki wstęp, ale też Państwa ta kwestia na pewno interesuje. Parki kulturowe są jednym z naszych największych osiągów. Jak Państwo wiecie, zamierzamy je, taka jest też decyzja Rady, rozszerzać na kolejne dzielnice, na Nową Hutę w pierwszej kolejności, a następnie również Kazimierz. To jest nasz wielki sukces, ponieważ Kraków, będąc na liście UNESCO, ma obowiązek chronić swój historyczny pejzaż miejski. Przepisy parku kulturowego są formą konwencji UNESCO nakładającej na państwa sygnatariusze wprowadzanie tej formy ochrony. Pomimo różnych perturbacji, te trzy lata, kiedy pracujemy z branżą tutaj pojazdów elektrycznych, niskopobieżnych w zakresie wspólnego tutaj gospodarowania tą przestrzenią, my uważamy, że to był dobry czas, w którym dotarliśmy się trochę, jeśli chodzi o wzajemne wymagania. Mamy jednak poczucie, że kilka rzeczy zdecydowanie można by poprawić. I pan prezydent, pomimo szacunków, że ta ilość turystów jednak bardzo wyraźnie spadnie, nawet 70% mówi się o zagranicznych w tym roku, bardziej optymistycznie mówią o 50%, to pomimo jednak takiego bardzo wyraźnego spadku postanowił utrzymać obecny stan pozwoleń wydawanych na park kulturowy Stare Miasto, ale jednocześnie mamy też ogromną prośbę do operatorów. Są rzeczy, które są z naszego punktu widzenia trudne do zaakceptowania. To jest parkowanie na zakazach, to jest stawanie na skrzyżowaniach u wylotu, nie wiem, ulicy przy Wawelu, czy ulicy Kanoniczej, czy wylot ulicy Prackiej. Też nieuczciwe bardzo praktyki, na które mamy dokumentację fotograficzną podrabianych tych pozwoleń czy licencji na operowanie w Starym Mieście. Zjawisko takiego nielegalnego podnajmowania kopert należących do hotelarzy czy do innych obiektów opłacających te koperty w centrum. Ale też nie ukrywam, że jeden z największych kłopotów, i niestety to nam wyszło również w takich opiniach turystów, turyści się bardzo boją naganiaczy. Bardzo często dysponujemy też takimi zdjęciami, możemy Państwu je podesłać. No, są takie sytuacje, że nawet 14 mężczyzn w sile wieku na wołujących, szukających turystę potrafi stać u wylotu z biegu ulicy Sławkowskiej i Szczepańskiej i po prostu nagabują turystów, ludzkości się po prostu tego trochę boją. I teraz chciałbym, żebyśmy zastanowili się, w jaki sposób możemy też te praktyki trochę razem zmieniać, biorąc pod uwagę, że mamy trochę rok spokojniejszej turystyki, którą będziemy ponownie rozpędzać, którą będziemy ponownie uruchamiać. Bardzo nam zależy, żebyśmy lojalnie względem siebie i uczciwie wzajemnie względem siebie budowali naprawdę podwaliny do takiego zrównoważonego używania jednego z najcenniejszych zasobów tego miasta, jego historycznego dziedzictwa, bo przypomnę, że ponad 30% turystów przyjeżdża tutaj dla zabytków, a około 19% dla atmosfery tego miasta, czyli 50% turystów przyjeżdżających do Krakowa deklaruje, że przyjeżdża dla jego piękna, klimatu i tego takiego no właśnie spokoju, który musimy utrzymać jako ważną wartość. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dość długiej wypowiedzi. Mikrofon.
Tutaj rozumiem, że w międzyczasie jeden z uczestników przesyła zdjęcia. Rozumiem, że obrazujące tą...
To jest właśnie ruch Sławkowskiej i Szczepańskiej. Widać grupę kilku mężczyzn, którzy stoją w obrębie kilku metrów kwadratowych i tak naprawdę odstraszają swoją obecnością, zamiast zachęcać do tego, żeby korzystać z usług. To jest nielegalne parkowanie pod Wawelem. Postój na Kopercie, to jest ulica bodajże, tak, to jest ulica Świętego Jana, Koperta, wykupiona przez jeden z hoteli. To jest bodajże ulica Świętego Marka, również postój na Kopercie.
Mamy stan, jak dużo jest takich przypadków?
Myślę, że danymi statystycznymi może dysponować Straż Miejska. Natomiast no, z tych informacji, które otrzymaliśmy za ubiegły rok, możemy stwierdzić, że w ubiegłym roku Przepraszam, ja usiłuję teraz odnaleźć te dane. W roku kalendarzowym 2019 Straż Miejska SK stwierdziła 89 wykroczeń Meleksu, z czego 76 dotyczyło pojazdów bez identyfikatora. Pozostałe odnosiły się do pojazdów z identyfikatorami. To jest rzeczywiście znacząca różnica w porównaniu do roku 2018. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że w 2018 no, Straż Miejska po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących pojazdów wolnobieżnych prowadziła dość intensywne akcje polegające na kontroli tejże działalności gospodarczej. No, w ostatnim czasie tych działań było zdecydowanie mniej. Stąd też być może ilość zdecydowanie mniejsza ujawnionych wykroczeń. Bo wiemy o tym, że jednak one mają miejsce, co patrolujemy na bieżąco, na co dzień obszar Starego Miasta, więc widzimy, co się dzieje.
Dziękuję. Prosiłbym w takim razie o zabranie głosu przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji. Jak to wygląda z ich perspektywy? Czy notują właśnie wzmożoną działalność branży meleksowej, szczególnie to w kontekście naruszeń przepisów prawa? Czy jest możliwość weryfikacji tego za pomocą monitoringu, tego, który mamy aktualnie zamontowany na terenie Parku Kulturowego? Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie zabrać głos. Mam nadzieję, że będzie słychać dobrze i widać. No ja mogę przedstawić dane, może to jest taki bardziej związany z ruchem turystycznym, czyli od 1 czerwca 2019 roku. To faktycznie już ten sezon jakby jest w pełni w Krakowie. I do 31 marca 2020, z czym ten okres zimowy i marzec, to wiadomo, że tutaj ta statystyka głównie skupiają się te dane na tym sezonie letnim, no bo w czasie pandemii to jest okres jakby dynamicznej działalności. Mamy ujawnienie 131 wykroczeń. No tutaj 160 mandatów nałożyli przy okazji, 10 wniosków skierowali, 31 pouczeń. Czego to te dane, no w zasadzie to się pokrywa z moim przedmówcą, panem Tomaszem Przybyłą, czyli głównie to było niestosowanie się do znaku zakaz ruchu, który ogranicza jakby wjazd do strefy, co też w dużej części pokrywa się z terenem parku kulturowego. 30 wykroczeń to było związane z postojem miejscu innym niż wyznaczone, to jest też, no, że 77 to było już wprost naruszenie uchwały, czyli tych przepisów w sprawie utrzymania parkingowego. No to pewny katalog, albo umieszczanie wskaźników nośników reklamowych, czy urządzeń nagłaśniających, czy też prowadzenie działalności w miejscach innych niż określonych w załączniku do uchwały. Także tych wykroczeń może nie jest dużo, no ale to też wynika jakby z tego, że powołując się na lata ubiegłe, no kiedyś, jeżeli ta sytuacja Meleksu była nieuregulowana, wjazdu było wszędzie blisko 200. W tej chwili 70, a w praktyce 60. I jednak miejmy świadomość, że te, które nie mają możliwości świadczenia w parku kulturowym, próbują taką działalność prowadzić. A te z kolei, które mają, no nie zawsze się do tych reguł stosują. Tutaj takim bardzo charakterystycznym punktem, co sam go też kilkukrotnie będąc w centrum miasta zauważyłem, to jest wylot ulicy Kamienniczej, wejście na Wawel, podejście na Wawel. Tutaj i zarówno te, które posiadały identyfikatory, jak i te nieposiadające, tam miejsca niedozwolonych w liczbie kilku co najmniej stały i usiłowały tych klientów pozyskać. No tutaj no wiadomo, że nasze działania to jest bardzo charakterystyczne, że jeżeli podjeżdża straż, to wiadomo, że te pojazdy momentalnie oddalają, tam do jednego można najbliższego podjąć interwencję od razu. Jest też komunikacja telefoniczna między kierowcami, że oni na ten czas kontroli naszych po prostu usuwają się z terenu miasta, po czym powrotem wracają. Także nie można powiedzieć, że sytuacja jest gorsza, bo jednak to wprowadzenie identyfikatorów, wyłanianie w drodze konkursu na pewno podniosło jakość tych usług i uregulowało, uporządkowało. Tak? I jednak nie znaczy, tak, zgodzę się tutaj z panem Tomaszem, że jest idealnie, bo zarówno i pracownicy urzędu, i strażnicy w dalszym ciągu stwierdzają właśnie naruszenia, o których wspominałem wcześniej.
Rozumiem, ale jest progres, jeżeli chodzi.
No nie, na porównaniu z poprzednimi latami, kiedy nie było żadnych uregulowań, to niewątpliwie tak. Bo tutaj byłbym nieuczciwy, jakbym powiedział, że absolutnie nie, sytuacja w dalszym ciągu nie zmienia. To nie znaczy, że mówmy, że czasami te takie no gonitwy nasze no, są irytujące. Do monitoringu jeszcze, jak już, bo zapomniałem o tym wspomnieć. No oczywiście, że używamy, może nie w jakimś znaczącym, powiedzmy, procencie, aczkolwiek jeżeli faktycznie sytuacja by była, pogarszała się, to jakby oczywiście tego narzędzia w centrum jesteśmy w stanie użyć, żeby za pomocą operatorów kierować patrole punktowo w te miejsca, gdzie oni stwierdzą jakieś naruszenie.
Jasne, bo myślę, że zdajemy sobie sprawę, że problem nie dotyczy wszystkich osób, które jeżdżą na Meleksach w Krakowie, tylko pewnej grupy osób, która no, nie przestrzega tych zasad. Ja mam, znaczy przede wszystkim mam pytanie, czy jeszcze ktoś ze strony urzędu miasta Krakowa chciałby zabrać głos? Przepraszam, nie widzę, więc w takim razie przede wszystkim mam prośbę, jakby można było już nie udostępniać ekranu.
Bardzo Państwa przepraszam, nie wiem jak to wyłączyć w tej chwili, więc wyłączę się prawdopodobnie całkowicie i wrócę do spotkania.
Sekundkę, myślę, że...
Chyba, że Pan, Panie Przewodniczący, jest w stanie to usunąć.
Niestety chyba nie.
No dołączę do Państwa za chwilę, opuszczę.
Ale zdjęcie nam pozostało. W takim razie miałbym prośbę do przedstawicieli branży Meleksów. Mamy dwie osoby na naszym spotkaniu o zabranie głosu. Który z panów? Pan Franciszek, pan Grzegorz Kompa.
Witam się Tomasz, witam Państwa. Co prawda może już przedstawicielem bezpośrednio nie jestem, ale pewnie Państwo, którzy dłużej są radnymi w urzędach, mnie pamiętają, no jakby stowarzyszenie, które zajmowało się Meleksami przez ponad dekadę. zatem jakoś czuję się mimo wszystko emocjonalnie związany z tą branżą. W międzyczasie stałem się radnym podwórza, delegowanym do Forum Turystyki w Krakowie, zatem gdzieś tą turystyką nadal się zajmuję. Mam kontakt oczywiście również wśród ludzi z federacji, funkcji, którą pełniłem w Felexu. I takich bym zauważył pewne tutaj rzeczy, takie nieścisłości, które ja zauważam w tym kontekście tych wypowiedzi, które były tutaj do tej pory. Oczywiście nie chcę bronić ani jednych, ani drugich, oskarżać ani jednych, ani drugich, bo nie jest to moją intencją. Natomiast chciałbym zauważyć, że jeżeli dany pojazd został przemieniony z pojazdu wolnobieżnego na pojazd samochodowy, to nie jest tak, że jakiś przedsiębiorca wziął, to wykonał po prostu siebie w garażu i nakleił sobie inną na kolejny weekend ten pojazd. Jest to dosyć zawiła droga, która idzie poprzez homologację, badania techniczne, rejestrację w Urzędzie Komunikacji. Nie jest to możliwe. Zatem jeżeli taki pojazd został dopuszczony do ruchu jako pojazd samochodowy, to po prostu wydaje mi się nie na miejscu w tej chwili mówić, że to jest omijanie przepisów, czy przekształcanie pojazdu, maskowanie pojazdu wolnobieżnego, bo nic nie jest. Podobnie jakbyśmy wzięli blasza, samochód typu furgon, który został przerobiony na przykład od Polska stała w naszym kraju, stwierdzi, że ktoś blaszakiem wozi pasażerów. No tak nie jest, bo stał się kurzem w tym momencie. Zatem musimy dostosować się do definicji prawnej, jaką ten pojazd nabywa po danym przekształceniu technicznym. To w kwestii tych pojazdów samochodowych, które wjeżdżają, no, nie mylmy ich z pojazdami wolnobieżnymi, bo rozumiem, że rozmawiam o pojazdach wolnobieżnych, a nie samochodowych. Jeżeli chodzi o tą kwestię, która była podniesiona, tych naganiaczy na biegu Sławkowskiej i Szczepańskiej, faktycznie to nie potrzeba zdjęć, bo ja sytuację doskonale znam, natomiast chciałbym zwrócić na taką kwestię, że no poniekąd jest to wypadkowo pewnych decyzji podjętych, jeśli chodzi o postoje do tych pojazdów. Te pojazdy mają świadczyć usługi turystyczne, być widoczne oczywiście dla turystów. Jeżeli te postoje dla tych pojazdów zostały oddalone od miejsc widocznych, głównych szlaków turystycznych, to w tym momencie ci przedsiębiorcy no, starają się jakby dotrzeć do tego potencjalnego klienta, no i wypuszczają nas tak zwanych naganiaczy na zbieg rynku. W momencie, kiedy to był lata 89-90-91 rok, czyli podejście do 2004 roku, czy 5 na rejsy stał przy kościele świętego Wojciecha, takich problemów z takimi naganiaczami nie było, ponieważ te pojazdy były dostępne, widoczne, czyli podobnie jak w tej chwili są dorożki. Na rynku głównym nie widzimy, a przynajmniej ja nie zauważyłem nigdy dorożkarzy, żeby biegali się koło dorożek z cennikami, próbowali nagabywać się turystów, bo nie ma takiej potrzeby, bo ta dorożka jest widzialna, turysta podchodzi sam. Zatem uważam, że gdyby ten pojazd był widzialny, to ten turysta pewnie też by podszedł sam do tego pojazdu, natomiast jeżeli zmusiliśmy tych przedsiębiorców do chowania tych pojazdów przed tłukiem turystów z głównych szlaków, no to z drugiej strony, oczywiście no nie mówię, że tak powinno być, ale może nie ma co się też z drugiej strony też demonizować i dziwić, że ci ludzie próbują jakoś przetrwać tą sytuację. Taką rzecz, którą chciałbym jeszcze zauważyć odnośnie uchwały o parku kulturowym. Tak jak to słusznie mówiłeś, tam 70 mężczyzn zostało dopuszczonych do parku kulturowego. Taka jest uchwała, podjęta przez Radę Miasta Krakowa, przez Radnych Miasta Krakowa. Natomiast z tego, co się tutaj dowiaduje w tej chwili, właściwie no, wbrew tej uchwale zostało przyznane tylko 60. Czyli radni zdecydowali, że ma być 70, a gdzieś tam na szczeblach urzędniczych doszło do 60. No nie wiem, czy tak powinno być. No, ja nie mam z tego żadnego zysku, tak jakby w tej chwili chciałbym merytorycznie się odnieść, zwrócić Państwu może uwagę na kilka spraw, które może się nie wydają oczywiste dla osób, które jednak nie funkcjonują w danej branży, prawda? Jeżeli chodzi natomiast o pozwolenia, które zostały tym pojazdom zabrane w zeszłym roku, tak? To warto by było zauważyć, że spora część tych zezwoleń, które została zabrana, 10 bodajże, 30, wynikała z tego, że kierowcy tych pojazdów nie stosowali się do przepisów ustawy prawo ruchu drogowym, układano na nich mandaty i tam była jakaś były widełki, że jeśli jest coś wykroczeń, to wtedy takie zezwolenie jest zabierane. No i dobrze, niech tak będzie, oczywiście rozumiem jakby cel tego, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. byłoby to zasadne, gdyby te wykroczenia faktycznie odbywały się na terenie parku kulturowego. Natomiast mieliśmy do czynienia, gdzie część kierowców dojeżdżała tymi pojazdami, bo te pojazdy są serwisowane poza obrzeżem oczywiście Starego Miasta. Zdarza się, że muszą jechać po ulicy Batowic czy Nowej Huty, bo tam są akurat serwisy, które je obsługują. I na tamtych drogach dopuścił się kierowca jakiegoś, na późnym zielonym tak zwanym przejechał, dostał oczywiście mandat, ale ten mandat jazdy po Nowej Hucie rzutował na obsługę ruchu turystycznego na terenie parku kulturowego. Większość tych zezwoleń zabranych była spowodowana nałożeniem mandatu poza parkiem kulturowym, co w tym przypadku wydaje mi się troszeczkę niezasadne. Bo gdyby te wykroczenia były popełniane na terenie parku kulturowego, to jak najbardziej taką logikę moglibyśmy, wydaje mi się, stosować, żeby kto nie stosuje się do pewnych reguł, które Rada Miasta narzuciła, no to w takim razie odpada z gry. Natomiast jeżeli jakiś kierowca dopuścił się gdzieś tam poza uprawę parku kulturowego, poza tym, znaczy kierowca, nie przedsiębiorca, to ciężko, żeby potem ten przedsiębiorca był karany za to, że kierowca jadąc do domu, czy wjeżdżając do garażu, dostał mandat, a utracił możliwość prowadzenia dalej działalności gospodarczej na terenie parku kulturowego. Mimo, że inwestycja w te pojazdy wydaje mi się, że jest całkiem znacząca, to są naprawdę droga inwestycji. Pojazd kosztuje tyle, co przeciętnej klasy samochód. No, tak? Jeżeli chodzi o kwestię poszerzania parku kulturowego, ja byłbym troszkę może ostrożniejszy, czy bardziej weryfikował, jakby to miało funkcjonować, bo to, że w tej chwili tak na Starym Mieście to wygląda, a nie inaczej, to też wynik jest tego, że nie do końca wszystko było przemyślane i jakby dobrze przeanalizowane. Ja pamiętam, kiedy odbywały się jeszcze konsultacje, grupy zadaniowe, robocze przy Radzie Miasta Krakowa, w których uczestniczyłem w decyzji prezydenta miasta. No i niestety można zauważyć, że wtedy to tak wyglądało przy tworzeniu tego parku kulturowego, że opinie osób z branży, osób biegłych z turystyki, zarówno z przewodnickiej, nie mówię tylko przedsiębiorców, czy usługujących meleksami, to turystycznych, nie były brane pod uwagę. Ja pamiętam też komisje turystyki w zeszłych latach, jak się odbywały, byli też oczywiście przedstawiciele Wydziału Dziedzictwa Narodowego i na pytanie, czy kiedykolwiek korzystali z takiej usługi, czy znają trasę tej usługi i jakby działanie tej usługi, jak to się je, czy na czym to polega, odpowiedź zawsze była negatywna. Zatem wydaje mi się, że pewne działania, rozwiązania zostały podjęte subiektywnie, bez zagłębiania się w problem. I oczywiście to nie jest bronienie danej branży, tak? Bo to, że dana branża ma dane problemy, to jest oczywiste. Natomiast na to chciałbym zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, żeby już Państwo tutaj nie przedłużać. Jeśli chodzi o te parkowanie nielegalne, tak jak tutaj Pan wcześniej przedmówca powiedział na kopertach, no ja bym się z tą definicją nie zgodził, ponieważ są przedsiębiorcy, którzy mają punkt informacji turystycznej czy hotele, do których legalnie wykupiono od zarządu Dróg Miasta Krakowa kopertę i te pojazdy są wyznaczone do hotelu, tej informacji pełnią funkcję dla tego. I ta koperta jest opłacana przez tego przedsiębiorcę, zatem on nie wykupił sobie od nikogo. To jest jego. A jeżeli nawet jest jakiś przypadek pojedynczy, że jakiś przedsiębiorca wszedł w współpracę z jakimś hotelem na wyłączność, tak, bo obowiązuje ich umowa spisana, że świadczy usługi tylko do tego hotelu i identyfikatorem hotelu dopuszcza się stanie na danej kopercie, no to nie widzę powodu, dlaczego by nazywać nielegalnie, że pojazd elektryczny stojący na kopercie dla hotelu z identyfikatorem kopertu jest nielegalnym, a pojazd samochodowy, który stoi na kopercie hotelu z identyfikatorem jest legalny. Wydaje mi się, że tu błądzimy troszeczkę w definicji. Jeżeli coś jest niezabronione, to wydaje mi się, że jest dozwolone, no w myśl jakby tutaj w myśl ustawy, tak? Myślę, że na tę chwilę się.
Dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że poprosiłbym o zabranie głosu pana Radosława Kociąbasa. No i też oczywiście prośba duża o odniesienie się w wypowiedzi do przede wszystkim kwestii naganiaczy i do tego, jakie duże zapotrzebowanie branży na te, no, na licencje na park kulturowy.
Więc wracając do kwestii, a co to? Czy państwo nazywacie naganiacze, ale dobrze. Że po pierwsze, w kwestii nagabywania moglibyśmy się tutaj nieco różnić co do tego. że ma to związek poniekąd z postojami. To, że one są oddalone, to jest jedna sprawa. Natomiast wiele osób na przestrzeni wielu lat zgłaszało też taką uwagę odnośnie postoi, że mniejsza liczba postoi na więcej pojazdów powoduje grupowanie. Rozmowy z branżą nigdy nie zostały podjęte na temat chociażby właśnie ulokowania postoi. Być może tak, aby mniej one zawierały tych pojazdów, tak w cudzysłowie mówiąc, aby były bardziej rozproszone. W tym momencie, jeżeli mamy powiedzmy 3-4 takie atrakcyjne, bo też nie ma co ukrywać turystycznie te postoje, no to siłą rzeczy dochodzi do grupowania się. To jest niestety takie nieco naturalne zjawisko, związane też z chęcią zarobku, nie ma co ukrywać. Więc tutaj w kwestii postojów, jeżeli ja miałbym wyrazić jakąś opinię, znaczy w kwestii właściwie liczby osób niedużym okręgu, niedużym miejscu, no to faktycznie tu się zgadzam z przedmówcą, że ma na to wpływ sposób, że tak powiem, rozlokowania postoi. Ale w kwestii dalszej, jeśli chodzi o wykroczenie, o te zarzuty dotyczące zgłaszania lub nie zgłaszania, to znaczy trudno mi za kogoś odpowiadać i trudno mi mówić, kto zgłasza, kto nie zgłasza. Wiem, że były takie zgłoszenia, wiem też, że pewnie nie jedni widząc coś nie zgłosili. Natomiast no tutaj jeszcze parę miesięcy temu, dwa miesiące temu były przedstawiane jakieś na żywo, jak mieliśmy się okazję spotkać, statystyki, no wskazywały, że jest lepiej. Czy jest idealnie? No pewnie nie, bo i też nigdy nie będzie, nie ma się co oszukiwać. Znaczy nie dlatego, żeby ktoś nie chciał do tego dążyć, ale zawsze coś się komuś gdzieś może przydarzyć. I tyle. Natomiast w kwestii zapotrzebowania liczbowego powiem tak. Nie wiem, jakie jest w tym momencie zapotrzebowanie liczbowe. Mam pewne informacje i statystyki od przewoźników związanych z korporacją zarządzającą taksówkami na lotnisku, od przewoźników wożących turystów regularnie do Auschwitz i tych nieregularnie, od takich, którzy realizują dla hoteli odbiory z lotnisk. No i tak naprawdę możliwe jest, że ta turystyka w Krakowie, o której rozmawiamy na temat upadku tego w tym roku i być może jeszcze z początkiem przyszłego, bo nawet jeśli będziemy liczyć na turystę polskiego, taki oczywiście w dużej liczbie przyjeżdża, natomiast jego profil zwiedzania miasta jest zupełnie inny niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się jako usługodawcy, ale też jako miasto. Ten turysta też dużo częściej przybywa tylko w weekendy, więc może być może te firmy niestety będą popularną usługą tylko w weekendy. Dlatego jeśli chodzi o zapotrzebowanie na te Medexy i na liczbę tych pojazdów, jest to wielką niewiadomą. To znaczy nie wiadomo w ogóle, jaka będzie potrzeba liczbowa, natomiast o tyle nie wnioskowaliśmy jakąś liberalizację, żeby faktycznie każdy, kto gdzieś tam spełniał te wymogi, to był pomysł oczywiście jakiś przedstawiony, który nie zdobył akceptacji, aby każdy, kto spełnia te wymogi wjazdu do parku, mógł w tym okresie, nazwałbym to okresem odbudowywania się tej turystyki, żeby mógł wystartować, bo problemem chociażby, który się pojawił, jest pytanie. Wielu przedsiębiorców zainwestowało w pojazdy po to, aby spełnić te wysokie wymagania, po to, aby otrzymać. Wskaźniki pokazują, że rzeczywiście zmniejszyły się liczby wykroczeń, prawda? Wielu przedsiębiorców zainwestowało i mówimy teraz o okresie na przykład marzec, kwiecień, maj, czyli obecnym okresie. To jest z doświadczenia około 40% obrotów w firmach turystycznych w Krakowie. Ten okres jest wyłączony. Ci ludzie, którzy zainwestowali te pieniądze w te pojazdy, bo mimo że można zakładać, że fizycznie mają te wjazdówki, natomiast no, bądźmy realistami. Te identyfikatory obecnie są bezużyteczne. To znaczy w tym sensie, że prawnie nie było nawet możliwości, dlatego że przemieszczanie się w celach turystycznych było zakazane. Dlatego też wnosiliśmy o to, aby w jakiś sposób wziąć pod uwagę sytuację tych ludzi, którzy dostosowali się do tych przepisów. Natomiast ze względów niezależnych od siebie, ze względów na pandemię i to ogólnoświatową, nie mają możliwości wykorzystać, dokonać zwrotu tych inwestycji. Dlatego my, jakby ja też się zwracałem tutaj o taką możliwość nieco liberalizowania. Natomiast jeszcze chciałem jedną rzecz podjąć, a mianowicie tą liczbę tych gwiazdówek 70. Prawdą jest, że z 70 10 zostało odebranych, odrzuconych, bo nie wiem, czy tam były wliczane w to te pojazdy przerejestrowane, że tak powiem, ale to nie istotne. Natomiast mówimy o tak naprawdę o sprawie sprzed 2 lat, to znaczy to nie, mieliśmy konkurs od 2018 do 2019, a następnie od 2019 do 2020 i w tym konkursie od 2019 do 2020, o ile się nie mylę, nie było zabranych żadnych identyfikatorów.
Dziękuję. W czasie wypowiedzi zgłasza się pan Tomasz Przybyło. Dobrze widziałem.
Ze względów technicznych stałej wypowiedzi pana Grzegorza Kąpy, natomiast chciałbym sprostować jedną rzecz. W uchwale o parku kulturowym nie ma zakreślonej sztywnej liczby, że ma być 70 identyfikatorów. Tam jest zapis, że maksymalna liczba identyfikatorów to jest 70. Czyli rada scedowała na prezydenta miasta Krakowa ustalenie, ile faktycznie tych identyfikatorów jest udostępnianych. Pan prezydent podjął decyzję po sezonie 2018-2019, że w następnym konkursie ich liczba będzie ograniczona ze względu na ilość popełnianych wykroczeń i rzeczywiście ze względu na to, że 8 pojazdów złapało ponad więcej niż 3 mandaty, na tej podstawie zostały mandaty, identyfikatory odebrane, plus 2 pojazdy zostały zarejestrowane, czyli utraciły przymiot pojazdu wolnobieżnego, a tylko takie mogą posiadać identyfikatory, wobec czego liczba została zredukowana do 60 i również w tym sezonie pan prezydent zdecydował o tym, że taka liczba zostanie utrzymana.
Dziękuję. Miałbym pytanie tak, czy bo mówimy o zwiększeniu ilości melec w centrum. No, czy przedstawiciele branży nie obawiają się tego, że przy zwiększonej ilości pojazdów tych wolnobieżnych, no niestety nasili się to zjawisko, czyli do tej pory jeżeli o tą kopertę rywalizowały 3 samochody, 3 meleksy, to teraz będą oni rywalizowały 4 czy 5. No i czy to Państwu po prostu nie będzie psuło opinii? Drugie pytanie. No to jest z perspektywy osób, które, tak jak tu było powiedziane, zainwestowały duże środki finansowe w zakup nowych meleksów, no i bilansowały to jednak w kontekście tego, że przede wszystkim będzie większa ilość turystów, ale z drugiej strony będzie ograniczona ilość wjazdówek do centrum. W momencie, jeżeli zwiększymy ilość wjazdówek i jednocześnie zmniejsza ilość turystów, to czy te osoby po prostu nie będą mieć jeszcze większego problemu? Też osoby z branży meleksów. I mam jeszcze pytanie do pana Tomasza Przybyło. Jakby mógł pan powtórzyć ilość, o ile meleksów jest więcej chętnych na wjazd do centrum miasta, o ile więcej się zgłosiło, niż jest wjazdówek przydzielanych?
W konkursie tegorocznym zostało złożonych, wpłynęły 92 oferty od 31 przedsiębiorców, przy czym chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że wszystkie pojazdy są fabrycznie nowe, dopiero co wyjechały z fabryki pod kątem tegorocznego konkursu. Takich pojazdów, które zostały wyprodukowane w bieżącym roku, czyli zamówione przez przedsiębiorców i zgłoszone do konkursu, było 33. Pozostałe pojazdy to są pojazdy starsze. Najczęściej to są wyprodukowane w marcu, kwietniu ubiegłego roku, bądź starsze. Chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. To właśnie przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w pojazdy wyprodukowane w bieżącym roku, najbardziej oponowali przeciwko temu, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany w ogłoszonym konkursie. A potem jak pojawiły się postulaty pod szyldem też Krakowskiej Izby Turystyki, aby wydłużyć termin na składanie ofert, żeby zwiększyć ilość dostępnych identyfikatorów, czy wręcz anulować w ogóle konkurs w tym roku. Z drugiej strony, właśnie ze strony przedsiębiorców, którzy dokonali w tym bieżącym roku zakupu nowych pojazdów, pojawił się absolutnie nie życzą sobie, żeby jakiekolwiek zmiany zostały wprowadzone w tym konkursie. Przedsiębiorcy podkreślali to, że owszem, jest w tej chwili kryzys. Cała branża turystyczna ponosi w tym momencie duże koszty związane z przestojem, z brakiem klientów. Natomiast przedsiębiorcy mówili mi wprost. Oni chcą być przygotowani, chcą być gotowi na to, gdy pierwsi turyści do Krakowa wrócą. I chcą mieć możliwość prowadzenia działalności na takich zasadach jak do tej pory, a to jest możliwe tylko po uzyskaniu identyfikatorów.
Dziękuję i poproszę pana Kociąg.
Część chcę powiedzieć, znaczy ze względów tutaj słaby internet. Jeśli chodzi o kwestię zwiększenia, zagęszczenia, że tak powiem, osób na tych, nazwę to, postojach. Już teraz te postoje atrakcyjne turystycznie są postojami, które powiedzmy są na 2, 3, 4 pojazdy, 3 pojazdy. No najczęściej wygląda to tak, że po prostu ludzie używający innych postoi przemieszczają się po tym Starym Mieście, żeby dotrzeć jakoś do tego turysty, bo też nie ma się co oszukiwać, jeżeli w ciemnej uliczce w jakimś zaułku jest powiedzmy gdzieś tam zlokalizowany postój, ja oczywiście to mówię tak kolokwialnie, no to ci ludzie starają się wejść do turysty i go zdobyć, nie ma co tutaj ukrywać. Więc jeśli chodzi o różnicę w tym, czy ogólnie pojazdów będzie mogło jechać, przejechać więcej w stosunku do, że tak powiem, liczby osób próbujących pozyskać klienta, w moim mniemaniu to nie będzie duża różnica i tej różnicy nie będzie, ale oczywiście jakby liczba pojazdów, tu się zgadzam z panem Tomaszem, jest określona jako maksymalna, to prawda. Natomiast jakby my występowaliśmy w tym roku jako powiedzmy specyficzna sytuacja, jest duży kryzys, o pewne zmiany, pewne podejście, które pozwoli każdemu na mniejszym lub większym stopniu wykonywać tą usługę. Między innymi też właśnie tutaj jest chociażby część wcześniejszej rozmowy na temat naganiania. Z doświadczenia wiem, że aby przekształcić, przekwalifikować temat naganiania na obsługę bezpośrednio z hoteli, na obsługę bezpośrednio ze stron internetowych, z portali bookingowych, wówczas na przykład nie jest potrzebny tak parking, jak sama możliwość tylko przejazdu, dlatego im powiedzmy często te firmy, które potrzebują tylko przejechać, niekoniecznie w ogóle korzystają albo też na przykład na innych częściach miasta stoją, prawda, załóżmy na Kazimierzu, natomiast występowały objazdówki i zdarza się, że te firmy nie stoją na Starym Mieście, tylko po prostu korzystają z samego przejazdu. Więc tutaj łączenie, oczywiście, znaczy łączenie liczby wjazdówek, identyfikatorów z liczbą osób, które pozyskują tych klientów, w moim mniemaniu nie pokrywa się, to znaczy może być tak, że pomimo, że wjazdówek identyfikatorów jest mniej, to firma zatrudnia podobną liczbę osób tak naprawdę w celu pozyskania klienta. Tu tak naprawdę ruch ma większe znaczenie i ewentualnie tak, przynajmniej w moim mniemaniu mówiłem, rozproszenie tych osób. Co do kwestii związanej z tym, że przedsiębiorcy chcieli na tych samych zasadach, to znaczy przede wszystkim uczestnictwo, a zgłoszenie akcesu, co zresztą sam regulamin konkursu mówi, nie gwarantuje uzyskania wjazdowego, bo przedsiębiorca, który kupuje lub nie kupuje pojazd, tak naprawdę nie ma tutaj pewności, albo inaczej, zarzut, że on kupił pojazd i z jakiegoś powodu dostanie lub nie dostanie tą wjazdówkę, bo na przykład będzie ich zamiast 60, będzie 70, no w moim mniemaniu jest nieco chybiony, ponieważ nie ma gwarancji otrzymania. Natomiast fakt ten jest, że przedsiębiorcy otrzymali te wjazdówki, spełnili wymogi w tamtym roku, a w tym roku nie mają prawnej możliwości przez długi okres czasu z nich korzystać i to w okresie wiosennym, w okresie, który był brany pod uwagę jako ten okres wysokich przychodów. I dlatego pojawiły się tutaj propozycje, aby również i tym przedsiębiorcom umożliwić w jakiś sposób, być może wydłużyć, być może zmienić termin konkursu w ten sposób, aby o ten okres czasu, kiedy jest zamknięte tak naprawdę to Stare Miasto, ta możliwość, znaczy w sensie oczywiście niedosłownym, aby ci przedsiębiorcy mogli funkcjonować w dłuższym czasie. prawdą jest, że to, co pan Tomasz tutaj powiedział, że no, to prezydent określa liczbę tych gwiazdówek, natomiast pytanie jest, czy faktycznie utrzymywanie wszelkich restrykcji o tym, w sytuacji, w której ta turystyka wygląda tak, jak wygląda, raczej utrzymywanie wysokich progów wejścia do firm, czy tak naprawdę pomoże tym firmom na...
Oj, Staś, no tego nie wiem, to mam. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy radni mają pytania? Bardzo proszę, pan Michał Drewnicki.
Dobrze, jeszcze raz. Ja mam tylko takie króciutkie pytanie w woli wyjaśnienia, to znaczy pan pełnomocnik, pan profesor Gaskowski, dotyczący Lexów, stwierdził, że za program Bądź Turystą we własnym mieście, to jest pytanie, czy wobec tego Kraków spodziewa się, że mieszkańcy Krakowa, mieszkańcy naszego miasta będą na Meleksach, czy to jednak było o coś innego, bo jak to tutaj ta wątpliwość się pojawiła, ja bym też chciał poznać w takim razie, co panowie z branży Meleksów mają informację, czy mieszkańcy Krakowa tak, Meleksów do tej pory. Natomiast również chciałbym prosić tutaj, by na następnym przygotować właśnie ten projekt. No bo sądzę, że warto się przyjrzeć temu pomysłu. Znaczy też na to, że no choćby mieszkańcy Krakowa będą wynajmować hotelach w Krakowie, no chyba, że jakiś hotelach. Natomiast sądzę, że ten program nie jest kompleksowy, dlatego że warto ten przyjrzeć, ale to jest istotne.
Panie radny, myślę, że wszyscy mieliśmy problemy z tym, żeby pana dokładnie usłyszeć. Jakby mógł pan jeszcze raz sprecyzować wniosek, który pan, żeby na następnej komisji spotkać się i omówić.
Bliżej ekranu chyba trzeba mówić.
Omówić ten program Bądź Turystą we własnym mieście.
Rozumiem.
Natomiast pytanie do pana pełnomocnika.
Tak, ja myślę, że zrozumiałem, że rzeczywiście mieliśmy problem trochę z dźwiękiem. Program Bądź Turystą w swoim mieście ma od razu drugi komponent, czyli Turysta Bądź Mieszkańcem Krakowa. To jest w tym drugim etapie. Szczegóły tego oczywiście dopracowujemy w tym momencie z turystyką i myślę, że do 2 tygodni, tak jak zapowiadał pan prezydent, będziemy w stanie państwu zaprezentować zręby tej kampanii. Zresztą grafika tej kampanii została dzisiaj udostępniona w komunikatorach miast. Chodzi o wykorzystanie też już istniejących sieci Info Kraków i przede wszystkim tego fokusa na lokalności. Mieszkańcy sami odkrywają miejsca do tej pory niedostępne i do tej pory dla mieszkańców właściwie nieosiągalne ze względu na wysokie ceny albo ze względu na wysokie kolejki, albo poza tym, ale także ze względu na to, że z badań wynika, że mieszkańcy nie chodzą na rynek w Krakowie. A oni mówią, to nie jest już nasza przestrzeń. Istotą tej kampanii jest również powrót mieszkańców, również w takim sensie rekreacyjnym do centrum miasta, no i oczywiście też do muzeów, bo pierwszym odbiorcą naszych muzeów, które są w katastrofalnej w tej chwili sytuacji finansowej, bo nie zostały objęte właśnie samorządowe instytucje kultury, czy galerie, czy muzea, tarczą antykryzysową, państwowe tak, więc to mówiąc, wszyscy płacimy zup, drodzy państwo, dla prawie 2000 pracowników naszej instytucji, ale Muzeum Narodowe czy Paweł nie, więc te muzea w tej chwili są na kolanach. Musimy być tego świadomość. I też ze względu na ograniczenia, no w pierwszej kolejności będą tam przede wszystkim wchodziły rodziny czy pary, czy te osoby, pomiędzy którymi ten dystans społeczny nie będzie problemem. Przewidujemy, że pierwsze muzea dopiero zostaną uruchomione na początku czerwca i to tylko te, które mają potężne jakieś możliwości przepływu. I teraz wracając trochę do pana pytania, no my też nie wiemy, kiedy rzeczywiście również odbiór usług państwa tutaj z Meleksami. Też na jakich zasadach będziecie państwo mogli w ogóle tego i kiedy tego odbiorcę no, po prostu wozić. Wiemy już, że na przykład w muzeach jest zakaz stosowania zestawów naftowych, jest zakaz korzystania z katalogów i tak dalej, więc te różne przepisy, które w tej chwili są niejasne, będą na pewno też dla Państwa jakieś ograniczenie. Ale wracając do pytania, przede wszystkim mieszkańcy muszą być pierwszą siłą nabywczą w tym pierwszym okresie załamania turystyki. I to jest też pytanie, czy oferta Państwa jest adekwatna do tego, co mieszkańcy mogą wydać i chcą wydać, bo jednak my mamy informację, że przejazdy Melewcem nie są tanie. No i oczywiście, że w pierwszej kolejności mieszkańcy będą przede wszystkim korzystać z własnych rowerów czy z MPK. I tutaj też rzeczywiście proszą z nas o zwiększenie liczby, no ale gdzie jest turysta? Kiedy będzie? To jest pytanie. Ja Państwu zacytowałem na początku nie wyciągnięte z kapelusza dane, tylko oświadczenie szefa lotniska w Belgii, prawda? I to nie są informacje, które no, są właśnie tak jak mówię, wyssane z palca. W związku z czym pan prezydent, aby Państwu pomóc, bo było pytanie, panie prezydencie, nie ma turystów, nie będzie ich. Czy nie powinniśmy zmniejszyć liczby pojazdów w centrum? To jest w tej chwili, no, to będzie walka cenowa, to będzie walka o każdego turystę, to będzie no, po prostu jedna wielka wojna o miejsce na tym rynku. Pan prezydent powiedział, nie, proszę zostawić na poziomie, tak jak było w zeszłym roku 60, pomóżmy właśnie w ten sposób. Także ja też apeluję do Państwa, żebyśmy nie zawracali z już obranej drogi, bo jest to dla nas ogromne osiągnięcie i też te reguły, które żeśmy wypracowali wspólnie, są naszym no, osiągnięciem wspólnym i radnych, i przedsiębiorców, i władz miasta, no i przede wszystkim Parku Kulturowego, który jest, uchodzi za wzorcowe rozwiązanie w skali całego kraju i po 10 latach mamy jednak więcej powodów do chwalenia się i do dumy niż powodów do zawracania tej obranej drogi.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Grzegorz Kompa.
Tak, ja może nie pytam, ale próbuję odpowiedzieć panu, jakie zainteresowanie lokalnie turystów, nazwijmy to tak, żeby mieszkańców Krakowa było takimi wyciągami z Aleksandra na temat, ile osób było takim czymś zainteresowane przez ostatnie 12-14 lat. Jeśli chodzi o obsługę, no to wydaje mi się, że to było poniżej 0,00%, ale nie wynikało to nawet z tego, co tutaj Pan sugerował, tych cen, bo oczywiście to można adaptować w nowej sytuacji. Oczywiście sytuację mamy w tej chwili nadzwyczajną, zatem pospolicie mówiąc, lepiej było móc jeść małą łyżeczką, ale ciągle niż parę razy chodzić, tak? Zgadzam się. Natomiast problem wynika z czegoś innego. Zazwyczaj mieszkańcy Krakowa, ale nie tylko Krakowa, tylko w innych miastach doświadczaliśmy dosłownie tego samego. W momencie, kiedy była im proponowana kiedykolwiek wycieczka, no to tak, oni dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria reagowała agresywnie, prawie rękoczynami, czy nie upadliśmy na głowę, bo przecież widać po nim, że on to tutaj z Podławęckiego jest, albo z Oświęcenia, to po co mu proponujemy wycieczkę. No nie widać. Proszę Państwa, wszyscy wyglądamy tak. Druga strona natomiast ludzi uważała, że doskonale zna Kraków i nie potrzebuje się absolutnie niczego więcej dowiadywać, bo jest jedyny Sokrates, który tego słucha, tak? Ponieważ no, wiem, czym więcej wiem, tym bardziej wiem, że nie wiem. Myślę, że to jest tą dobrą nowelą. I jeżeli mam powiedzieć, kto korzystał z takich usług, to zdarzało się, że to były szkoły podstawowe, gdzie był problem przeprowadzenia dzieci na przykład od Starego Miasta do Kazimierz, lub szkoły podstawowe przyjeżdżające z innych regionów Polski. Natomiast jeśli chodzi o lokalne, to szkoły podstawowe lub akcje charytatywne, za które nie były pobierane żadne pieniądze, to były domy dziecka z Krakowa, gdzie byli upoważeni właśnie w tych wycieczkach podopiecznych. Ale takiego lokalnego zapotrzebowania, zainteresowania, bo zainteresowanie przez 99% mieszkańców.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z obecnych chce zabrać głos? Pani Barbara Zarzycka-Rzeźnik, bardzo proszę.
Dzień dobry, Barbara Zarzycka-Rzeźnik. Dobrze mnie słychać?
Bardzo dobrze.
Dobrze. Ja, jak większość z Państwa wie, od 9 lat jestem przewodniczącą Komisji Praworządności w Radzie Dzielnicy Pierwszej. Problem z Melewcami jest, no niestety, nam, radnym mieszkańcom, bardzo dobrze znany. Moi przedmówcy, w zasadzie większość tych bolączek, która dotyka nas, mieszkańców, już Państwo wypowiedzieliście. Bardzo dużo mówi się o stanie technicznym, o przeglądach, o estetyce, o konkursie, przetargach i tak dalej, i tak dalej. Mnie natomiast interesuje zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale troszkę z drugiej perspektywy. Mnie jako mieszkankę i osobę reprezentującą no dość sporą grupę mieszkańców. Mianowicie chodzi mi o to, to moje pytanie skierowane jest głównie chyba do panów, nie chyba, na pewno do panów widzących. Mówicie o tym, jak dużo robicie właśnie w kwestii dotyczącej stanu technicznego. Ja bym się chciała dowiedzieć, co robicie w kwestii osób, które jeżdżą, które prowadzą te meleksy, ponieważ to właśnie z tymi osobami my, mieszkańcy, mamy bardzo duży problem. To te osoby jeżdżą nam po piętach, to te osoby przekraczają prędkość, to te osoby zabierają do meleksów osoby spożywające alkohol w meleksach, osoby nietrzeźwe, osoby głośno się zachowujące. I z tymi osobami, mówię o prowadzących meleksy, my mieszkańcy chyba mamy większy problem niż stan techniczny. Co Państwo, przedsiębiorcy, robicie w tym kierunku? Czy osoby, które prowadzą te meleksy, to są osoby przypadkowe? Przypadkowe w sensie takim, że po prostu zgłasza się ktoś, kto szuka pracy, o fajnie, zatrudnimy go. Czy to są osoby, które przechodzą jakieś szkolenia? Czy Państwo prowadzicie takie szkolenia i możecie nam to udowodnić, udokumentować, czy po prostu tak sobie jeżdżą? Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan Radosław Kąciumba chce odpowiedzieć?
Na tym zasięgiem, ale myślę, że nie słychać.
Tak, słychać.
Powiem, że od troszkę od końca, oczywiście nie na wszystkich, nie na każdą sytuację. Niestety mamy wpływ, tak jak i w innych różnych firmach. Zdarza się, że kierowca postępuje w lepszy lub gorszy sposób, ale jeśli chodzi o merytorykę pytania, przede wszystkim z założenia każdy kierowca oczywiście posiada prawo jazdy, wystarczające, no, jest przeszkolony do wykonania takiej usługi. W założeniu, w zależności od jakby od możliwości takiego kierowcy, takie szkolenie, zanim on zostanie samodzielnym kierowcą, trwa od 3 do 5 dni, w którym on wraz z taką osobą, która już jest doświadczona i zna sytuację, jeździ i się uczy. Natomiast jeśli chodzi o dalsze jakieś realizacje, no między innymi w tym roku właśnie, w tym sezonie, czyli w tym roku jeszcze 2019, ile pamiętam, było organizowane szkolenie. Szkolenie dla tych kierowców, szkolenie dotyczyło różnych etapów, znaczy etapu zarówno związanego z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, przestrzeganiem parku kulturowego, także była część, że tak powiem, turystyczna, czyli pewne też zagadnienia, jak postępować, jakie zachowania. Jeżeli o to chodzi, są i były i będą podejmowane takie działania, które mają poprawić, albo nazwałbym to podnieść kwalifikacje tych osób. Ja przypuszczam, że dość duży problem, on nie jest od dzisiaj niestety, jest problem tego, że ci kierowcy co jakiś czas chcą umożliwić w jakiś sposób lepsze przyglądnięcie się mijanym zabytkom i nieco zwalniając. Znaczy, to jest najczęstszy argument, który słyszałem, że blokują nieco ruch. W tej kwestii była zmieniona, bo o ile każdy oczywiście kierowca może indywidualnie jeździć indywidualną trasę, to znaczy każdy kierowca, nie jest tak, że jadą jedną trasą, o tyle faktycznie większość gdzieś tam jedzie z modyfikowaną trasą i były tutaj z naszej strony zmiany w tej trasie w taki sposób, aby te takie miejsca newralgiczne, no, między innymi tam chodziło o Barbakan między innymi, aby omijać, tak, aby tam nie puszczać, żeby w innym miejscu przystanąć na chwilę, puścić to nagranie, a żeby wyeliminować puszczanie nagrań dla turystów, żeby ci przejeżdżając ulicą Paszczową. Więc no to takie doraźne, powiem szczerze, że dużo dawały sygnały, chociażby na komisjach, na których powiedzmy, czy przedstawiciel Straży Miejskiej, czy Policji konkretne przykłady dawał. Taki właśnie kiedyś się przykład pojawił do dawniej ze strony Policji o nawracanie pod Filharmonią. Ja nie wiem, czy tutaj nie właśnie też pani strony nie padło kiedyś, mogę się mylić, ale padł argument dotyczący tej pastowej i ogólnie takiego nieco spowalniania tam i wtedy właśnie były podjęte. Więc reasumując, no, kierowcy są przyjmowani na podstawie praw jazdy i są szkoleni do wykonania usługi. Są zwracane im uwagi, jeżeli tylko wiemy, że dana rzecz wywołuje jakiś większy problem, staramy się zwracać tą uwagę, to oczywiste. Natomiast oprócz tego były też realizowane szkolenia, aby też bezpośrednio ci kierowcy mogli usłyszeć od przedstawicieli miasta czy policji, co można poprawić, jak można poprawić, jak się zachowywać.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Grzegorz Kąpa, bardzo proszę.
Znaczy ja bym się odniósł tutaj do pani radnej z Jedynki, która mówiła o przekraczaniu prędkości. No, nie chciałbym jakby wchodzić w polemikę, natomiast no, pamiętajmy jedną rzecz, że te pojazdy z definicji prawnej i technicznej są pojazdami wolnobieżnymi. Co to znaczy? Czyli maksymalna prędkość, nie dopuszczona, tylko maksymalna prędkość techniczna, jaką ten pojazd jest w stanie rozwinąć, to jest 25 km na godzinę przy dobrych wiatrach. Jeśli jest jeszcze załadowany turystami, jest ciężki, jak to się mówi, waga przeciwnikiem przyspieszenia prędkości, zatem tej prędkości często nie jest w stanie rozwinąć. Teraz ja pamiętam przez ostatnie 15 lat, kiedy często też w mediach pojawiały się zarzuty, że dwujakie, bo z jednej strony były takie zarzuty, że te pojazdy wolnobieżne pędzą 25 km na godzinę. To wydaje się troszkę niezasadne. Z drugiej strony pojawiały się drugie zarzuty, że te pojazdy spowalniają ruch i się zbyt bardzo snują, czyli jeżdżą poniżej 20 km na godzinę. No i tutaj odniosę się do przepisów, czyli do ustawy Prawo ruchu drogowym. Obszar parku kulturowego, jak i ogólnie w większości Starego Miasta, mówimy o obrębie plan, jest to strefa zamieszkania. Wszyscy przepisy prawa jest objęta ograniczeniem prędkości. Dopuszcza się maksymalną prędkość 20 km na godzinę. Jest to wyznacznik maksymalnej prędkości, tylko wyznacznik maksymalnej dopuszczonej, czyli możemy jechać maksymalnie 20, ale możemy jechać też wolniej. Natomiast no, te 20 zdaje się, że wielu ludziom już, którzy to wjeżdżali tam pojazdami samochodowymi, utrudniało to poruszanie się, no i często, gęsto klaksonem próbowali na miejscach obsługiwanych wypić przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze Starego Miasta. Także nie chcę wchodzić w polemikę, natomiast ciężko mi się zgodzić co do tego, że Meleksy osiągają zawrotne prędkości, bo technicznie jest to po prostu niemożliwe. Jeśli chodzi o te szkolenia, zgadzam się z Radosławem. Oczywiście to nie są przypadkowi ludzie, czyli dzisiaj przejeżdżali. Kiedy ja pamiętam, czyli oczywiście wyznacznikiem powinien mieć prawo jazdy, tak? Znajomość przepisów. Natomiast potem były przechodzenie szkolenia, czyli którędy można jechać, jakie są trasy, gdzie te pojazdy są upoważnione, żeby się poruszać, a gdzie nie. I taki kierowca dopiero dostaje taki pojazd do ręki po zdaniu takiego wewnętrznego, dajmy na to, egzaminu ze sprawności, znajomości, tras, jak i obsługi. Natomiast pamiętajmy, drodzy Państwo, jedną rzecz. Tak jak i my, to też są tylko ludzie. I errare humano est. Czyli musimy się z tym poniekąd też przyjąć za kontomenę, że no, nie jesteśmy w stanie wszystkich ludzi kontrolować co do każdego wykroczenia. Gdyby tak było, że tak się da, no to by nie widzieliśmy w ogóle wypadków na terenie nie tylko Krakowa, ale i całego kraju. Natomiast no, codziennie setki osób ginie na naszych drogach, nie dlatego, że ludzie nie mają prawa jazdy, tylko że no, różnie się zachowują. Tak? Nie znaczy, że winny jest egzaminator czy instruktor, który uczył tą osobę, ale już dana osoba. I ciężko być też kartomantą, czy widzieć, jak dana osoba się będzie poruszała za miesiąc, dwa, trzy, czy jutro, nie jeżdżąc z nią, no a po to się bierze kierowcę, żeby jednak samodzielnie miał ten pojazd. Myślę, że to jest oczywiście służby, są już policja i straż miejska. Jeżeli dany kierowca dopuszcza się jakichś dziwnych zachowań, niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, to oczywiście ja jestem jak najbardziej za tym, żeby został ukarany i żeby zostały za niego wyciągnięte konsekwencje. Mhm.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zbliżamy się już tak do półtorej godziny prowadzenia tego jednego punktu. Myślę, że powinniśmy go konkludować. Nie wiem, czy Państwo radni się zgodzą, żebyśmy mieli wspólne stanowisko jako komisja w tej sprawie. Ja postaram się określić i zapytam Państwa, czy Państwo są za. Myślę, że w tym wyjątkowym okresie tego roku, który będzie trudny dla przedsiębiorców, tutaj powinniśmy skorzystać z tej maksymalnej liczby, która jest dopuszczalna w uchwale o parku kulturowym co do ilości meleców i wjazdówek, które mogą nabyć, czyli do 70. Myślę, że to powinien być pierwszy wniosek. Drugi wniosek to powinien być ten tutaj przede wszystkim do Straży Miejskiej i Policji o wzmożenie kontroli, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz kwestie osób, które zachęcają do korzystania z ofert wynajmu takich meleksów, żeby nie było jednak zwiększonej ilości, szczególnie w tym okresie, gdzie będą walczyć o turystę. Element parkowania na kopertach. Myślę, że też powinniśmy jako komisja rekomendować, żeby jednak nie było takiej możliwości, że nagle mamy kopertę przy hotelu, z której korzysta kilka meleksów i de facto trochę tracimy świadomość tego, ile meleksów porusza się po parku kulturowym. I myślę, że to były wszystkie postulaty. A jeszcze jeden, weryfikacja postojów aktualnych, które są wyznaczone dla osób, dla meleksów. W kontekście oczywiście ich lokalizacji, jak i ilości. Czy Państwo radni zgadzają się, jeśli chcecie dopisać coś, ująć z tego? Pan Michał Krzepicki, bardzo Cię proszę. Tak.
Pytanie będzie z tych hipotezji. Czy jest w ogóle prawnie możliwe do weryfikacji jako majątkowe kultury?
Nie słyszymy Cię.
Wyłączę. Mam pytanie tylko odnośnie trzeciego.
Nadane mu do parkowania w tym miejscu właśnie przez właściciela.
działaczy, którzy zaczepiają przechodniów i zachęcają do skorzystania z przejażdżki, jak również my też obserwujemy, że po prostu do tego meleksa wsiadają osoby, pojazd oczywiście łamiąc przepisy zawraca poprzek ulicy Franciszkańskiej, łamiąc wszelkie przepisy, tam przecież tam są tramwaje, po drugiej stronie jest przystanek tramwajowy. No to jest po prostu, no nie wiem jak to nazwać, natomiast ewidentnie niektóre koperty są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.
Na pewno, myślę, że na pewno możemy sprawdzić możliwości prawne w tym zakresie. Przepraszam, pan Tomasz Gałuszka, bardzo proszę.
Ja chciałbym się odnieść, jeśli można, do tych kopert, bo po raz kilka razy spotkałem się też jako policjant pracujący na mieście, że no, ci kierowcy tak zwanych wózków wprost mówili, że mają wykupione miejsca, czy wykupione, mają umowę z właścicielami hoteli, że oni mogą po prostu tam stać. Pod względem prawnym na tą chwilę, które teraz jestem w stanie stwierdzić, nie ma za bardzo podstaw prawnych do karania takich osób za nieprawidłowy postój, jeżeli też właściciel tej koperty nie zgłasza jakichś uchybień lub coś w tym stylu. Nieraz to się zdarzało. Musiało być to bardzo jasno określone, że po prostu wózki, meleksy mogą stać tylko i wyłącznie na kopertach wyznaczonych przez miasto. Chciałbym wrócić też do tego przekraczania prędkości. Pamiętajmy, że w strefie zamieszkania pierwszeństwo ma pieszy. A czy to jest 20, 21, czy nawet 10 na godzinę, też może świadczyć o przekraczaniu prędkości, jeździ zbyt niebezpiecznej, przecież chodzą tam dzieci, a omijanie za zbyt małej odległości od na przykład małego dziecka może dla przechodniów wydawać się po prostu jazdą zbyt szybką. Co do umiejętności kierowców, ja mam wiele, życzyłbym sobie, żeby ci kierowcy jednak byli bardziej doświadczonymi kierowcami. Oni mają tylko kategorię B, jest z mniejszym lub większym doświadczeniem, jeszcze wożą ludzi. Pamiętajmy, że większość przepisów z ustawy o transporcie na kierowców przewożących osoby nakłada obowiązek zrobienia tak zwanych orzeczeń psychologicznych, orzeczeń lekarskich do pracy na stanowisku kierowcy. Tutaj tego nie mamy. Tu mamy, tak jak słyszeliśmy, kilkudniowe szkolenie bardziej pod względem obsługi turystycznej, samochodem i obsługi turystycznej i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, łamanie przepisów. Oczywiście policjanci mają bardzo dużo obowiązków i zadań, ale zwracamy uwagę też na meleksy i na postoje. W większości przeganiamy jak tylko możemy, ale tak jak mówił pan ze Straży Miejskiej, oni po prostu tam wracają zaraz, momentalnie, albo po prostu widzą, że jest bardziej są zagrożeni, no to stosują się do przepisów. Wykroczenia typu rozmawianie przez komórki i tak dalej, to jest dosyć częste. Dodatkowo utrudnianie ruchu. Ja nie mówię w strefie zmniejszonego ruchu kołowego, nie ma to jakby większego, dużego znaczenia, ale jednak w obrębie pierwszej obwodnicy zwalnianie, tak był pokazany przykład Barbakanu, zwalnianie do 5-6 na godzinę, gdzie nie za bardzo jest możliwość wyprzedzenia, jest to jednak dla ruchu drogowego duży problem. Tu nie wiem, czy w takich miejscach newralgicznych, tam gdzie jest dużo zabytków, gdzie te wózki zwalniają, nie było jakimś dobrym pomysłem zrobienia im tak zwanego tymczasowego postoju, że tak mam wysłuchanie tego nagrania i żebym mógł sobie jechać dalej, a ten ruch dalej by się toczył.
Znaczy widzę, że się zgłaszają kolejne osoby, tylko bardzo bym prosił, bo już półtorej godziny minęło, a dalej dyskutujemy ten pierwszy punkt. Więc to, panie Grzegorzu, prośba dosłownie o jedno zdanie i kończę.
Świetnie. Więc tak szybciutko. Pan Tomasz Galuszka, czy byś chciał...
Galuszka, tak.
tylko kofert tymczasowy możliwości.
Przepraszam, ale nie słyszymy Cię.
Nie? Na spotkaniach ówczesnym jeszcze z Jakicie. Teraz mnie słuchasz?
Tak.
Tak? Teraz mnie słuchasz?
No, teraz tak.
No, więc ja jeszcze kiedy byłem prezesem wielokrotnie wszystkim jeszcze z Jakicie wnioskowałem o takie właśnie koperty, o których tu Pan Galuszka wspomniał. Żeby na tych głównych ciągach, gdzie jest dopuszczony też ruch samochodowy bez ograniczenia jakiegoś znacznego prędkości, te pojazdy mogły zjechać na bok w celu puszczenia tego nagrania audio przewodnickiego, nie blokując jezdni. I jest bardzo słuszna uwaga. Tylko tak jak mówię, wielokrotnie, przez wiele lat o to postulowałem, dawaliśmy przykłady, gdzie takie koperty powinny powstać. Zawsze nam zapewniano, że powstaną, będzie to rozpatrzone, mijały lata, a powiedziałbym dziesiątki w tym momencie nawet lat. Do dzisiaj się tego nie doczekaliśmy. I ostatnia rzecz szybciutka, jeśli chodzi o te miejsca przeznaczone do parkowania tych pojazdów. Pamiętajmy, że one czasem znikają z niewiadomych przyczyn. W ostatnim okresie było miejsce przy fabryce Schindlera do tych pojazdów, ono zniknęło. Oczywiście to jest akurat mój rejon, ja tutaj jestem radnym. Już podjąłem interwencję w tej sprawie w celu przywrócenia tego postoju pod fabryką Schindlera, no bo nie wyobrażam sobie, żeby to inaczej mogło funkcjonować. Dziękuję Ci.
Dziękuję. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że kwestie kopryt można starać się jeszcze rozwiązać na zasadzie, bo one są oczywiście wynajmowane tym podmiotom, wprowadzenia dodatkowych ograniczeń przy umowie najmu tych kopryt. To może być na podstawie uchwały Rady Miasta albo już bezpośrednio umowy z tym w wypadku hotelem, który wynajmuje. Ale to jest kwestia do sprawdzenia, dlatego no, postulat ten, który wyartykułowałem, myślę, że może pozostać. I zobaczymy, co w tej materii można zrobić pod względem prawnym. Czy radni mają jakieś postulaty co do tego, co przedstawiłem? Jeśli nie, a nie widzę, w takim razie podam to pod głosowanie. Kto z radnych jest za? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób jest za. Kto jest, dziękuję. Kto jest przeciwko? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Łukasz Sęk nie brał udziału w tym głosowaniu. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Sytuacja branży dorożek. Bardzo obecnym dziękuję tym, którzy byli tylko właśnie do sprawy Melexów. I tutaj chciałem oddać... Dziękuję, do widzenia. Chciałem oddać głos panu Erykowi Nemce. Nie wiem, czy jest z nami. Panie Eryku.
Witam. Witam serdecznie. Ja bym poprosił, żeby pani Sara Partyka przedstawiła nasze stanowisko.
Dobrze, już. Bardzo proszę panią Sarę.
Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mogę mnie widać i słuchać. Dziękuję za zaproszenie. Chciałam państwu przedstawić, mam nadzieję, że uda mi się przedstawić, jak wygląda obecna sytuacja w Dorożach w Krakowie. Ale tytułem wstępu trzeba zaznaczyć, że 36 przedsiębiorców jest uprawnionych do wjazdu z historii głównych przyczyn nie codziennie, tylko co drugi dzień, czyli jeździmy w Pisarzyce i na Polskę. Niestety sytuacja pandemii odbiła się bardzo mocno dla nas. De facto spadek obrotu utrzymany jest od połowy lutego. Od 12 marca, czyli wtedy, kiedy polski dorożek został na nasz wniosek zamknięty z starego obowiązku, czyli de facto w tej chwili przedsiębiorcy, którzy mają zawarte umowy cywilnoprawne, no nie świadczą sobie usług w związku z tym, że nie zarabiają. Natomiast jaki jest kłopot? No, proszę mnie skorygować, jeżeli mówię tutaj błąd, ale według moich obliczeń wynika, że około 100, być może nawet więcej, kłamie jest zarejestrowanych do pracy w dorożkach konnych, bo to jest taki wymóg. No i utrzymanie tej stacji, tak dużego stada, generuje bardzo duże koszty. W związku z tym my jako branża usług turystycznych jesteśmy branżą szalenie nieelastyczną, jeśli chodzi o możliwości ograniczenia tych kosztów. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to chętnie udostępnię swój ekran, ponieważ przygotowałam państwu taką bardzo prezentację, która myślę zastąpi wiele słów w takim sensie, że będzie dla państwa bardziej też przystępniejsza, żeby zrozumieć, dlaczego my skierowaliśmy do Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa pismo z prośbą o podjęcie działań, jakie są nasze argumenty, dlaczego tak naprawdę krakowscy dorożkarze od właściwie pierwszy raz z XIX wieku zwracają się o udzielenie pomocy w pewnym zakresie, no bo sytuacja rzeczywiście jest, no, dla nas jako przedsiębiorców jest bardzo trudna. Tutaj w kwestii wyjaśnienia, jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z Wydziałem Spraw Administracyjnych Związku Miasta Krakowa. To jest pierwszy wydział, do którego zawsze się zgłaszamy z prośbami, z wnioskami. I wydział ten podjął pewne działania pomocowe skierowane przez przedsiębiorców i dorożkarzy. Natomiast jakkolwiek jesteśmy wdzięczni, o tyle to nie jest pomoc wystarczająca w takim sensie, ażeby te dorożki mogły się w ścisłym sensie utrzymać. My złożyliśmy swoją propozycję, takiej pomocy, którą uważamy za realną, która mogłaby się przyczynić rzeczywiście do takiej pomocy, która pozwoliłaby przynajmniej części tych przedsiębiorców, którzy obecnie świadczą swoje usługi, przetrwać ten trudny okres. A niestety, no, nasze informacje są bardzo podobne, jak te, o których wspominał pan pełnomocnik. No, czyli to jest przy pesymistycznym założeniu 70% mniej turystów, przy czym zwracam tam uwagę, że dorożka jest, świadczy usługi, nazwijmy to ekskluzywne, tak? Czyli jakby konkretny typ turysty korzysta z usług dorożkarskich. Turyści, którzy przyjeżdżają, nazwijmy to tak bardzo kolokwialnie, low-costowo, czyli raczej w celach tańszego zwiedzania miasta, no nie korzystają z naszych usług. Podobnie jak było w dyskusji z Meleksami, w naszym odczuciu wynika około 5% mieszkańców Krakowa to są osoby, które korzystają z usług dorożkarskich. Najczęściej to są najkrótsze z możliwych prac, ponieważ w większości to są na przykład dziadkowie z dziećmi, z wnukami, którym chcą zrobić przyjemność, albo ewentualnie śluby, które się odbywają na terenie Krakowa stricte w centrum. Czy mam zgodę na to, aby udostępnić kulki?
Oczywiście, bardzo proszę.
Dobrze, to proszę dać tę kulkę i mam nadzieję, że radę, chyba nie, chyba bardzo proszę.
Na kalendole trzeci klawisz od lewej strony.
Tak, u mnie on jest niestety zablokowany.
Proszę spróbować.
Tak, a teraz to być dobrze. Proszę o cierpliwość w takim razie i postaram się
ja tylko powiem, że w międzyczasie udostępniłem Państwu pismo, które zostało skierowane do komisji.
Proszę potwierdzić w tym punkcie.
Tak, widzimy.
Świetnie. Możemy. Oj. Bardzo przepraszam, nie jestem jeszcze w technologii niestety, ale postaram się jak najszybciej. Muszę się teraz uznać. Naprawić. Tak, to o czym mówiłam, czyli 36 zastrzeków, każda sobie 5. To jest zakres, który przygotowałam po to, żeby przedstawić Państwu, jak wyglądają uśrednione koszty i zyski działalności w zestawieniu miesięcznym. Oczywiście średnie, ponieważ każdy z nas ma inne opłaty z tytułu umów cywilnoprawnych, utrzymywanych w handlu czy zatrudnianych pracowników. Natomiast około 42% to są koszty koncesji, nazwanej, to są koszty naszych umów zawieranych z gminą miejską Kraków. 15% to są utrzymania, choć tylko 13% z naszych umów, to jest de facto. Ten znowu, ten slajd ma Państwu jakby uświadomić, że wokół jednej dorożki tak naprawdę jest skumulowane bardzo wielu pracowników czy osób, które świadczą dla nas usługi, po to, aby te zaczęli wokół w rynku pracować. Często spotykamy się z takim, z taką opinią, że właściwie to są dorożkarze tyle, to jest oczywiście nieprawda. Tak wyglądałoby to na wadze. Przeliczamy, że około działalności w branży dorożkarskiej około 1000 osób jest zaangażowanych przy tych 36 dorożkach. Przy czym część z nich nie są osoby zatrudnione na umowę o pracę. wygląda, czyli COVID-19 kontrolerówki w Krakowie. Szanowni Państwo, no, na naszą sytuację wpływa również susza. W tej chwili ceny płodów rolnych wzrosły o drastyczny 100%. To nie obciąża nasze budżety jeszcze bardziej. Prognozy są mniej złe, ponieważ większości przedsiębiorców w rozmawiach konkretnych staną się całkiem niewypłacalni. Nie tylko względem gminy Miejskiej Kraków, ale względem skarbowego urzędu. Pojawi się konieczność drastycznej redukcji stada koniów. No i konsekwencje zamknięcie działalności. Szanowni Państwo, to jest naprawdę bardzo duży problem. Zdajemy sobie z tego sprawę również dlatego, że Kraków szczególnie mocno zwraca uwagę na ten stan naszych zwierząt. Dlatego też ten argument tutaj podnoszę, ponieważ to są koszty, które my nie jesteśmy w stanie w tej chwili sprostać. Naszym wnioskiem jest to, aby przede wszystkim utrzymać zamknięcie sektora do końca maja z opcją przedłużenia tego zamknięcia na dalszy czas określony. A to wynika z tego, że to jest dla nas jedyna możliwość, żeby uniknąć kosztów związanych z tymi umowami, które mamy na wartę oraz obniżyć te opłaty w przypadku otwarcia postoju dla doradcze sądy. Zaproponowaliśmy kwotę 500 złotych netto. A wynika to z tego, że mamy świadomość, że ruch turystyczny w tym roku nie wróci na właściwe, na pożądane przez nas tory. Część, nie wiem, czy to są prawdziwe informacje, proszę o korekcję, jeżeli nie. Przedsiębiorców już złożyła rezygnację. Droże zostanie mniej. Pytanie, czy do tego chcemy doprowadzić? To znaczy, w naszej opinii dorożki stały się symbolem miasta. My też przeprowadziliśmy takie anonimowe badania ankietowe, z których wynika, że większość naszych respondentów kojarzy właśnie z dorożkami. Co ciekawe, właściwie dopiero na drugim miejscu znalazł się Kościół Mariacki, jeżeli chodzi o sam rynek. Być może grupa tak była wybrana. Tutaj nie mówię, że to są idealne badania, no ale jednak pokazuje, że te krakowskie dorożki, te dorożki, które obecnie jeżdżą, są mocno związane z kierunkiem miasta. Naszą intencją jest zwrócenie Państwa uwagi i być może proszę to traktować jako propozycja wypracowania rozwiązania, które byłoby kompromisowe zarówno z perspektywy miasta, ale również nas jako przedsiębiorców. Staram się teraz zamknąć tą... O, chyba się udało. Mam nadzieję, że staram się wyjaśnić jak najlepiej, co jest naszą intencją i jak obecnie wygląda sytuacja przedsiębiorców.
Bardzo Pani dziękuję. No i tutaj myślę, że to pytanie, które w takim razie do Pana Dyrektora Popiołka. Jak wygląda ta sprawa aktualnie, jeżeli chodzi o zamknięcie postoju, no i pobieranie opłat. Bardzo Pana proszę.
Tak, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, rozumiem, że słychać mnie, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Tak jak Pani Prezes tutaj wspomniała, rzeczywiście już w dniu 13 marca w wspólnych uzgodnieniach z przedstawicielami dorożkarzy został zamknięty postój dla dorożek. Od tego dnia dorożkarze nie świadczą usług w zakresie powożenia klientów, powożenia turystów, mieszkańców Krakowa, który jest w tej chwili zamknięty. Oczywiście odnosząc się od razu do postulaty, o którym mówiła Pani Sara, jeśli chodzi o zamknięcie postoju, myślę, że sytuacja na pewno zmusi nas do tego, że jak w całym miesiącu kwietniu i od połowy marca ten postój był zamknięty, tak również pewnie i w miesiącu maju będziemy kontynuować oczywiście to zamknięcie postoju. Jeżeli sytuacja związana z epidemią nie będzie się uspokajała, to również w kolejnych miesiącach to zamknięcie będzie. Także myślę, że tutaj nie ma jakiegoś tutaj problemu w tym zakresie i jesteśmy zgodni co do tego stanowiska, że tak musi być to utrzymane w dłuższej perspektywie czasowej, no bo nie ma po prostu warunków i możliwości, żeby tego typu usługi były w tej chwili nieświadczone. Też wychodząc naprzeciw tutaj oczekiwaniom Państwa dorożkarzy, wprowadziliśmy aneksy do umów cywilnoprawnych, które są zawarte pomiędzy miastem a przedsiębiorcami, wprowadzając taki miesięczny cykl rozliczania się z dorożkarzami. W związku z tym byli oni zobowiązani rzeczywiście do zapłacenia faktur za ten okres marcowy, natomiast te pieniądze będą rozliczane w dalszej perspektywie, w związku z tym, że przez cały kwiecień postój był zamknięty, no to już w miesiącu maju te faktury będą wystawione na kwotę 0 zł, w związku z tym żadne opłaty nie będą przez dorożkarzy i rzeczywiście od momentu, kiedy te przetargi się odbywają, no, państwo dorożkarze licytują bardzo duże kwoty, jeśli chodzi o opłaty miesięczne za zajęcie takiego postoju, no bo to są kwoty rzędu od kilku, nawet powyżej 10 tysięcy złotych. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że te opłaty są spore. No i musimy się zastanowić, w jaki sposób moglibyśmy tutaj pójść państwu na rękę, bo oczywiście od lat dobrze współpracujemy, staramy sobie tutaj zawsze, żeby ta współpraca była dobra, zawsze tutaj państwu pomagamy w razie jakichś problemów, które zdarzają się w czasie realizacji przez państwa umów. No i tak jak pani prezes zaznaczyła, część dorożkarzy zgłasza już wnioski o zamknięcie postoju, o w ogóle rozwiązanie umów. My się do tego typu wniosków przychylamy i wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby państwo tutaj dorożkarze zachowali pewną jednolitość, gdyby wszyscy takie wnioski złożyli, to jak najbardziej my te umowy obecnie obowiązujące rozwiążemy. Kiedy sytuacja wróci do normy, możemy wtedy szybko ogłosić postępowanie przetargowe, no i zawrzeć oczywiście na tej podstawie nowe umowy. Nie ma możliwości prawnych, przynajmniej to w tej chwili ich nie dostrzegam, żebyśmy mogli tak z automatu w tej chwili obniżyć te stawki, w związku z tym, że jednak są to umowy poprzetargowe. Więc tutaj takim rozwiązaniem proponowanym przez nasz wydział w tym momencie jest to, aby rzeczywiście wszyscy państwo złożyli wnioski, a takich wniosków o rozwiązanie umów już jest sporo. My będziemy te umowy rozwiązywać, gdy sytuacja wróci do normy, zobaczymy kiedy to będzie, czy to będzie lato tego roku, czy rzeczywiście tak jak państwo prognozują dopiero przyszły rok, wtedy spokojnie przeprowadzimy przetargi, zobaczymy ile osób będzie zainteresowanych takim postępowaniem, no i zawrzemy wtedy nowe umowy. Tak to w tym momencie wygląda, panie przewodniczący, jeżeli by były jakieś ewentualne pytania, to będę starał się na nie odpowiedzieć.
Bardzo dziękuję. No i oddaję głos oczywiście pani Sarze Partyka. I pytanie, czy to rozwiązanie jest dla pani satysfakcjonujące?
Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze za głos. Chciałabym też wyjaśnić, że tak, rzeczywiście dorożkarze uzyskują licencję na wjazd główny w ramach przetargu. Proszę wziąć pod uwagę, że grupa przedsiębiorców, które naświadczy usługi w rynku, pod względem personalnym nie bardzo się zmienia. Co roku są te same osoby, które startują w tych przetargach. W przypadku rozmowy o Meleksach rozmawialiśmy o tym, że przedsiębiorcy inwestują. W przypadku dorożek jest nie inaczej. Przy tym jest ta inwestycja naprawdę bardzo długofalowa, ponieważ nie inwestujemy tylko w powozy, które na pewno wszyscy państwo widzieliście, a cena tych powozów jest naprawdę bardzo wysoka, ale też jesteśmy jako przymuszeni do inwestycji w obszarze, która ma się w ciągu 2 lata, czy same powodzie. Powodzie to jest inwestycja na naprawdę wiele lat, bo wbrew powszechnej opinii to nie jest tak, że pierwszy lepszy, przepraszam za kolokwializm, się nadaje do tej pracy. Więc każdy z przedsiębiorców, który bierze udział w tym przetargu, no za wszelką cenę chce się do tego rynku dostać, ponieważ już po odczytym przetargu zainwestował bardzo dużo pieniędzy, więc chciałbym móc zrealizować te usługi, które proponuję. Z drugiej strony, z rozwiązaniem takim, że wszyscy składamy teraz wypowiedzenia umów, oczywiście jest to w zakresie tego, o czym w tej chwili rozmawiamy w ramach nawet stowarzyszenia, no ale tu pojawia się ta sama obawa, bo rozwiązanie tych umów oznacza, że być może nie uda nam się wejść przetargiem do tego rynku. To wtedy tutaj są jeszcze kłopoty związane z tym, że niektórzy przedsiębiorcy pochodzą z rodzin, które od wielu pokoleń świadczą te usługi. Więc dla nich przebranżowienie się jest sprawą szalenie trudną i też ciężko wymagać, aby podjęli takie decyzje, aczkolwiek deklaruje, że podejmie w ramach stowarzyszenia takie rozmowy, być może zostanie uznane, że to jest dobre rozwiązanie. I kolejny kłopot, no przetargi odbywają się co 3 lata. To jest spora, to jest krótki i długi czas, bo jeżeli komuś się nie uda z jakichś powodów, no to będzie musiał te 3 lata czekać, wtedy spróbować swoich sił w przetargu. Z drugiej strony, no prawdopodobnie mało osób z nas mogłaby te 3 lata poświęcić na nic nie robienie w tym roku. I myślę, że stąd też te obawy wynikają. Oczywiście w przetargu są miały bardzo wysokie kwoty, ale też no nikt z nas, żadna z nich nie spodziewała się, że przyjdzie moment, w którym no koronawirus powoduje, że turystyczny stan nie ma niemal do zera. wszystkie te rzeczy, o których ja teraz mówię, o których mówił pan dyrektor i które poddaję również pod państwa radnych dyskusję. Oczywiście ja przekażę punktu stowarzyszenia, będziemy zastanawiać, co jest dobre rozwiązanie, natomiast podtrzymuję te postulaty, które są zawarte w tym państwa.
Dziękuję. Dziękuję. Pan Włodzimierz Piotr, zwracam pana proszę. Już pana słucham.
Tak, słychać?
Tak.
No ja mam takie wątpliwości do tego rozwiązania, panie dyrektorze, bo po pierwsze oczywiście przepisy pana trzymają, ale trzeba by może się zastanowić, czy ta nadzwyczajna sytuacja nie znajdzie innego rozwiązania prawnego. To jest pierwsza sprawa. Druga, jeżeli my przerwiemy jakby możliwość funkcjonowania drożek na rynku krakowskim, to może to spowodować no, pewne, jeżeli one będą oczekiwane, nawet w małym stopniu, no to one po prostu nie będą po prostu funkcjonować ze względu na to, że prawdopodobnie jeszcze przetarg nie będzie rozstrzygnięty, bo ten przetarg będzie w jakimś tam momencie. A trzecia sprawa, jeżeli on będzie się odbywał w takim jak dzisiaj podobnej sytuacji niepewności, to spowoduje to na pewno dużo mniejsze wpływy do miasta z tego tytułu, no bo one rozstrzygną się prawdopodobnie te przetargi na niskich poziomach, bo to mówię, to jest taka loteria, więc może łatwiej byłoby dokonać jakiejś korekty prawnej i zastanowić się, żeby obie strony w jakiś sposób wyszły z tego ogromną ręką, zarówno miasto, jak i dorożkarze, którzy no, realizują te usługi dla, no oczywiście w głównej mierze dla turystów. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zadać pytanie, zabrać głos? Nie widzę. Czy ktoś jeszcze z obecnych chce zabrać głos? Pani dyrektor Kantor. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Już się włączam.
Już włączone. Bardzo proszę.
Wyłączone, tak. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak przysłuchuję się tej dyskusji. My prawie tutaj prowadzimy różnego rodzaju analizy rynku i badania na temat tego, w jaki sposób ten rynek reaguje na tą fatalną pandemię. No i rzeczywiście wniosek jest taki, że straty będą. Większość przedsiębiorców odnotowuje 100% anulacje. Scenariusze, które są określone przez ekspertów, pokazują, że te straty w turystyce będą szły w miliardy, ale też przygotowywane są różnego rodzaju narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców. Dlatego myślę sobie, że może warto by było pomyśleć o tym, gdzie szukać pomocy, żeby tą płynność utrzymać. Tu pani prezes mówiła o tych procentach, które dotyczą utrzymania pracowników, ZUS-u i tak dalej. I wydaje mi się, że dobrą odpowiedzią są środki, które wkrótce, bardzo wkrótce będzie stawiane do dyspozycji Małopolska w ramach tej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. To są środki, które są przeznaczone dla przedsiębiorców i to jest 9 tysięcy złotych na każdy etap na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. To są środki, które będą do wykorzystania, można powiedzieć, zwrotnie w dużej części. I to jest ten pakiet na utrzymanie płynności. Jest też pakiet przedsiębiorczość, gdzie można uzyskać pożyczki nawet do kwoty 500 tysięcy złotych. Też na bardzo dobrych warunkach i też w większości na poziomie oświadczeń przedsiębiorców. Wszystkie szczegóły będą znane za chwilę, dlatego że jak mówi nam gospodarz tych środków 4, 5 i 6 już będą powieszone informacje o regulaminach i możliwościach uzyskiwania tego wsparcia. A od 7 będzie można składać wnioski. Od 4 maja również będą dostępne punkty doradztwa kryzysowego, które są organizowane przez prezydenta miasta Krakowa, ale też ci, którzy będą dystrybutorami tych środków, czyli województwo małopolskie również tego rodzaju doradztwo oferuje. Także oczywiście tarcza kryzysowa, ta druga rządowa, która też jest no, instrumentem do pozyskiwania środków dla utrzymania płynności i przetrzymania może tego trudnego okresu, a także, by tak nie być gołosłowną, to mam przed sobą bardzo świeżutkie badanie Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczących preferencji wyjazdowych naszych rodaków. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób ponad 1000 w wieku od 18 do 64 lat, którzy deklarują, że w 87% że chcą podróżować po Polsce i to szybko, bo już w maju i czerwcu. Nawet 13% mówi, że chce się zdecydować na wyjazd zagraniczny. To jest też jakby wyraz z jednej strony odwagi, ale chyba też takiego pewnego zmęczenia tą sytuacją, w której się znajdujemy. I tutaj Oczywiście na pierwszy plan pokazują się, są wysuwane kwestie związane z bezpieczeństwem sanitarnym, ale zaraz na następnym punkcie zajmuje się atrakcyjność miejsca, również kuchnia regionalna. Także no jest to, wydaje się, dość obiecujący sondaż, który pokazuje, że jednak ta turystyka powinna się odnawiać, a przy założeniu, że do Krakowa przyjeżdżali w Czech czwarty goście krajowi, no to jest to, mam nadzieję, jakiś prognostyk pozytywny na odbudowanie tej turystyki. Tym bardziej, że eksperci wirusologii mówią, że ten wirus będzie z nami pewnie już na zawsze. Nie wiem, ile to prawdy tym, ale że musimy się do niego przyzwyczaić jak do wirusa grypy i że będziemy się na niego szczepić i będziemy musieli zacząć umieć żyć. Więc może warto pomyśleć o tym w kategoriach utrzymania biznesu i skorzystania z możliwości finansowych, które w tej chwili się pokazują. One są, wydaje się, bardzo, bardzo korzystne i nie wymagają dużego zaangażowania w biurokrację. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, pani dyrektor. To może tak, ja postaram się określić stanowisko komisji i zaraz poproszę państwa radnych, czy zgadzają się z tym pomysłem, czy nie. Myślę, że tak, powinniśmy przede wszystkim jako komisja wnioskować przedłużenie zakazu postoju na bycie rynku głównego. To tak jak było powiedziane do końca maja, tak? Dobrze pamiętam państwa radnych, tak? A drugie to o sprawdzenie możliwości prawnych obniżenia opłat i skierowanie tego do nowo powstałej komisji, znaczy komisji, która zaraz powstanie przy panu prezydencie w zakresie właśnie korekt budżetu związanych z koronawirusem. Nie wiem, czy pan radni mają uwagi do tej propozycji, wnioski? Jeśli nie, to w takim razie poprosiłbym o przegłosowanie tej propozycji. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. 4 głosy są za, to jest przeciwko. Nie widzę, jeszcze mało głosu, nie widzę. Dziękuję. Uzyskać większość. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Nie. Jeśli nie, to w takim razie bardzo państwu dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To są sprawy bieżące. Czy są jakieś sprawy bieżące? Nie. Tak, pan Wojciech Pietrus, bardzo pana proszę.
Ja do tego nawiązując do pani dyrektor, to może faktycznie jakbyśmy następne jakieś posiedzenie mieli na temat pomocy dla branży turystycznej w Krakowie, żeby może ktoś nam zrelacjonował, jaka jest sytuacja na dzisiaj przynajmniej w branży, jak i również jaka możliwa jest pomoc dla tej branży, żebyśmy mieli też świadomość akurat na miastach Krakowa. Dobrze.
Oczywiście poprosimy panią dyrektor na kolejne spotkanie w tej sprawie. Dziękuję pięknie. Czy są jakieś sprawy bieżące? Jeśli nie, takie zamkaty, to przechodzimy do kolejnego punktu oświadczenia i komunikaty. Czy są jakieś oświadczenia i komunikaty? Nie ma. W takim razie zamykam posiedzenie. Bardzo państwu dziękuję za obecność i zabranie głosu w czasie komisji. Kłaniam się.
Dobrego
do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.